Dziedzictwo soboru efeskiego, kościoły w Indiach. Historia chrześcijaństwa w Indiach należy do najboleśniejszych kart misyjnych kościoła katolickiego. Niezrozumienie sytuacji lokalnej i nachalna latynizacja, spory między zakonami oraz pomiędzy przywódcami religijnymi spowodowały zaprzepaszczenie wielkiej szansy chrześcijaństwa indyjskiego. Ingerencje polityczne Portugalczyków, a potem Anglików i Holendrów spowodowały zaprzepaszczenie wielkiej szansy powstania chrześcijaństwa indyjskiego. Chrześcijaństwo do Indii przyniósł święty Tomasz. Opowiadają o tym apokryficzne dzieje Tomasza, które zawierają przynajmniej cząstkę prawdy, a ciało świętego Tomasza wedle tradycji indyjskiej spoczywa w Malampur, choć istnieje inna tradycja wywiezienia go do Edessy w Syrii, gdzie powstało centrum jego kultu. Stąd te związki kościoła w Indiach z chrześcijaństwem chaldejskim. Tomasz dotarł prawdopodobnie do Żydów licznie zamieszkujących wybrzeże wschodnie Indii. O chrześcijanach w Indiach w pierwszych wiekach donoszą starożytni historycy kościoła i pisarze kościelni. Chrześcijaństwo w Indiach nie miało jednak stałych kontaktów z Zachodem, natomiast utrzymywało je z chrześcijaństwem asyryjskim. Z Mezopotamii przybywali do Indii biskupi, by potem dokonywać święceń. Dopiero w VIII wieku powstaje metropolia w Indiach. Ponieważ jednak metropolici przybywali z Mezopotamii i nie znali języka, w ich imieniu zarządzał kościołem w Indiach archidiakon noszący tytuł archidiakon całych Indii. Od XIII wieku zaczynają do Indii przybywać misjonarze i zakonnicy franciszkańscy. Nawiązują się pierwsze związki chrześcijaństwa w Indiach z Zachodem. W 1498 do Indii przybył Vasco da Gama. Portugalczycy zostali przyjęci po bratersku przez chrześcijan Malabaru. Tak nazywała się zachodnia część Indii, gdzie rozwijało się chrześcijaństwo. Było tam wtedy czterech biskupów chaldejskich. Jednak Portugalczycy zaczęli tworzyć hierarchię łacińską, która zabrała się energicznie do latynizacji liturgii odprawianej po syryjsku i która domagała się, by jej podlegali wszyscy chrześcijanie. Następuje latynizacja obyczajów, wprowadza się celibat duchownych i inkwizycję. Zwolennikami tej latynizacji byli franciszkanie, natomiast jezuici rozpoczęli swoją pracę od nauki syryjskiego, a więc języka liturgii, i starali się wprowadzić akomodację religijną, to jest chrześcijaństwo w formie dostępnej dla tamtejszych mieszkańców. Latynizacja osiągnęła swój szczyt na synodzie w Diamper w 1599 roku, kiedy zniszczono syryjskie księgi liturgiczne. To spowodowało bunt. W 1653 roku Tomasz Parampil oderwał grupę chrześcijan i po licznych perypetiach nawiązuje łączność z jakobickim, monofizyckim patriarchą Antiochii. Tak powstał kościół syro-malankarski. Rzym, zaniepokojony tą sytuacją, wysłał do Indii karmelitów, którzy doprowadzają do powrotu licznych wiernych do kościoła syro-malabarskiego, katolickiego. Jednak karmelici zostają wypędzeni przez Holendrów, co przerwało tę działalność. Tymczasem z kolei przybywają do Indii Anglicy, którzy rozpoczynają aktywną działalność. Dzięki nim powstaje silny kościół anglikański i prezbiteriański kościół syryjski Mar Tomasa. Niestety kościół syro-malabarski miał za biskupów ludzi obcych, niepochodzących z Indii. To powoduje napięcia i w końcu doprowadziło do schizmy. Oderwała się niewielka wspólnota chrześcijan i nawiązała łączność z kościołem asyryjskim. W końcu XX wieku rozpoczęła się w kościele syro-malabarskim akcja oczyszczenia tego, co zepsuły poprzednie wieki. Z polecenia papieża Piusa XI, a następnie Piusa XII, nastąpiła weryfikacja zlatynizowanych ksiąg liturgicznych i przywrócenie liturgii pierwotnej, syryjskiej, co z kolei spowodowało niezadowolenie w kościele syro-malabarskim. Równocześnie została przeprowadzona nowa organizacja diecezji i arcybiskup w Ernakulam otrzymuje tytuł arcybiskupa większego. Jest to więc powrót do pierwotnych struktur kościoła w Indiach. Stolica Święta stworzyła również nowe biskupstwa syro-malabarskie w innych częściach Indii, gdzie przebywają chrześcijanie emigranci ze stanu Kerala, w którym znajduje się największe skupisko chrześcijan. Równocześnie zaczyna się realizować próby unii z kościołem syro-malankarskim. Kilku biskupów z Mar Iwaniosem przyjmuje unię, tworząc w 1926 roku katolicki kościół syro-malankarski, dynamicznie się rozwijający i liczący dzisiaj około 300 tysięcy członków. Kościół katolicki w Indiach jest w stanie wyjątkowego rozwoju. Ogromna liczba powołań, zarówno kapłańskich, jak i zakonnych, powoduje, że liczni księża i siostry indyjskie przybywają do Europy Zachodniej. Nastąpił również bujny rozwój intelektualny. Powstało kilka wydziałów teologicznych w Pune, Alwaye, Kottayam, w Bangalore, w Delhi i w Ranchi, które stanowią ważne centra kultury religijnej, wydające nieraz ważne publikacje. Praca intelektualna rozwija się również ekumenicznie. Dzisiaj największą grupę chrześcijan stanowi kościół syro-malabarski, liczący ponad 3 miliony wiernych. Dalej syro-malankarski, niekatolicki, około 2 milionów, ale rozbity na dwie grupy, związaną z patriarchatem w Antiochii i samodzielną, oraz katolicki, syro-malankarski, z około 300 tysiącami wiernych. Następnie Anglikanie liczą około 700 tysięcy wiernych, Kościół Mar Tomasza Prysbiteriański około 300 tysięcy wiernych. Kościół Nowonestoriański, Kościół Wschodu, liczy około 14 tysięcy. Istnieją jeszcze mniejsze grupy chrześcijan. Warto dodać, że około 345 roku grupa 72 rodzin Żydów chrześcijan z Mezopotamii wyemigrowała do Indii. Dziś liczą oni około 300 tysięcy chrześcijan i są podzieleni między kościołem syro-malabarskim a syro-malankarskim.